Wojciech Brakowicki, witam. Dzień dobry. Witam też w studiu gościa, profesor Lech Panasiuk, specjalista medycyny rodzinnej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Panie profesorze, Komisja Europejska oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowały raport, z którego wynika, że Polska wśród krajów Unii Europejskiej, które wydają na ochronę zdrowia, no jest, ale niestety w tym szarym końcu. Jeżeli chodzi o ilość lekarzy, no to też jesteśmy w tym przeciwległym biegunie czołówki.
To jest prawda, to nie są to żadne zdumiewające informacje. My zdajemy sobie z tego sprawę już od dłuższego czasu, że jest ogromny niedobór lekarzy. No nie tylko lekarzy przecież, niedobór pielęgniarek. Przecież porównując statystyki z innych krajów i z Polski, to mniej więcej połowa na oddziałach szpitalnych jest zatrudnionych o połowę mniej pielęgniarek niż na przykład w Szwajcarii czy w innych bogatszych krajach.
Ale skąd to się bierze, panie profesorze? Przecież jest system szkolenia. Jeżeli zobaczymy na studia medyczne, no dostać się trudno, ale lekarzy, młodych lekarzy wcale tak mało ich nie kończy.
Oczywiście są to bardzo prestiżowe studia, bardzo trudno się na nie dostać, tylko niech pan redaktor uświadomi sobie fakt, że na przykład kiedy ja kończyłem studia, wtedy na moim roczniku w Akademii wtedy Medycznej w Lublinie było 400 osób. W tej chwili jest 220-230 osób. Jedna z przyczyn, dlaczego tych lekarzy brakuje. Podobnie jest na innych uniwersytetach. Proszę Państwa, no ukazały się takie różnego rodzaju zalecenia, czy nawet dyrektywy, które ściśle określają ilość studentów przypadających na jednego pracownika naukowego, który może prowadzić z nimi zajęcia. No i niektóre uczelnie do tego się bardzo restrykcyjnie stosują i ograniczyły liczbę studentów na korzyść jednocześnie studentów z zagranicy. Bo tych, proszę Państwa, w Polsce nie brakuje.
Przecież system szkolenia mamy cały czas na wysokim poziomie.
No tak, tylko że co się dzieje z młodymi lekarzami, którzy kończą studia? W naszym kraju to były badania prowadzone wśród absolwentów uniwersytetów medycznych i znacząca część z nich z góry planuje wyjazd zagraniczny. Według niektórych szacunków nawet 20%. Panie redaktorze, zanim lekarz w Polsce zacznie zarabiać godziwe pieniądze, to musi ukończyć staż specjalistyczny, na którym dostaje 1500 zł na rękę. Później musi kończyć specjalizację, rezydenturę. No tutaj jest trochę więcej, bo około 3000, ale rezydentury trwają wiele lat. Zanim skończy tę specjalizację, zanim wyrobi sobie markę, zanim będzie mógł dodatkowo otworzyć prywatny gabinet albo zatrudnić się w tym, no to mija około 6-7 lat. Ktoś musi ich w tym czasie utrzymywać. Z reguły utrzymują ich cały czas rodzice, no a młodzież nie chce tego, zresztą nie wszyscy rodzice są w stanie ich utrzymywać. W związku z tym jedzie do jakiegokolwiek kraju zachodniego, gdzie dostaje 3-4 razy tyle, co w Polsce i tam żyje sobie godnie od momentu ukończenia studiów. Pracuje ciężko, ale od razu godnie żyje.
Według wspomnianego przeze mnie raportu, tu nie jest żaden błąd, według raportu w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2-3 lekarza i jest to najmniej w krajach Unii Europejskiej.
No tak, no mówię, ograniczyliśmy liczbę studentów polskich przyjmowanych na uczelnie na korzyść studentów zagranicznych. Uczelnie z tego czerpią ogromne pieniądze, dzięki temu mają pieniądze na wyposażenie, na różne inne rzeczy. No i co z tego? Ci studenci kończą polskie uczelnie, ale wyjeżdżają do swoich krajów. Część polskich studentów wyjeżdża też na zachód. Ponadto są ogromne kłopoty z uzyskaniem specjalizacji, którą sobie wymarzył młody lekarz. W jednym półroczu jest kilka miejsc, w drugim w ogóle nie ma miejsc w danej specjalizacji. W związku z tym no to wszystko nie zachęca do pozostawania w naszym kraju.
W Polsce wydatki na jednego pacjenta to jest rocznie 1259 euro. Za nami jest tylko Chorwacja, Bułgaria, Łotwa i Rumunia.
Od wielu lat postuluje się zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. No i w końcu będziemy musieli to zrobić, żeby choćby zatrzymać młodych lekarzy.
Inna sprawa, zupełnie inna, ale to już wprost przekładająca się na nasze zdrowie, to jak radzimy sobie z takimi zjawiskami zdrowotnymi powszechnie występującymi w Europie. A mowa tu jest o nadużywaniu alkoholu, o paleniu papierosów, otyłości. I to nie jest tylko nasz przypadek i przypadłość, ale ogólnoeuropejska sporo mamy do zrobienia.
Sytuacja w zakresie palenia papierosów w Polsce diametralnie się poprawiła. Panie redaktorze, jeszcze jak ja zaczynałem pracę w latach 80., powiedzmy, to niektórych grupach społecznych i zawodowych 80% osób paliło papierosy w tej chwili. Systematycznie od wielu lat spada odsetek osób w Polsce palących papierosy. No ale stale jest to duży odsetek. Spada procentowość palących u mężczyzn, natomiast u kobiet pozostaje na tym samym poziomie. W związku z tym te nasze procentowości się jakby zbliżyły, męsko-damskie, w paleniu papierosów.
Co może zaskakiwać, jeżeli chodzi o dane wynikające z tego wspominanego przeze mnie raportu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Coraz więcej pieniędzy wydajemy na profilaktykę nowotworową, na leczenie nowotworów. Tu dane, szanse na przeżycie 5 lat w przypadku raka szyjki macicy w Polsce są najniższe w Europie. Pomimo tych pieniędzy i tego nowego sprzętu, jak wspomniałem, który cały czas jest właściwie dostępny, 54,5%.
Tak, ogromna akcja propagandowa. Każda Polka otrzymuje list, który zachęca do wykonania badań cytologicznych i efekty są tego marne, prawda? W niektórych krajach Europy Północnej, choroba taka jak rak szyjki i macicy praktycznie jest już nieznana, natomiast w Polsce stanowi nadal bardzo duży problem. Z czego to wynika? Może dlatego, że tamte akcje profilaktyczne oparto o podstawową opiekę zdrowotną. Tam tą profilaktykę czyni albo lekarz rodzinny, albo położna zatrudniona w praktyce lekarza rodzinnego. To są osoby, z którymi każdy pacjent ma najczęściej do czynienia. Prawda? Bo to przecież do praktyki lekarza rodzinnego wcześniej czy później każdy trafi. Jeżeli tam będzie, o to byłaby oparta cała akcja profilaktyczna, to ten lekarz wcześniej czy później zachęciłby daną osobę do korzystania z badań profilaktycznych. U nas to jest wszystko oparte o ginekologów i efekty jakie są, takie są.
Wynika z tego, że owo zdrowie jest ciągle w naszych rękach.
No to bezwzględnie. No wszyscy znamy tak zwane pola Lalonda, które mówią o tym, od czego zależy stan zdrowia społeczeństwa. Zależy w 50% od naszych zachowań zdrowotnych, w 20% od genów, w części od środowiska, w którym żyjemy, no i niestety tylko w niewielkim procencie od stopnia rozwoju służby zdrowia. Czyli w 10%, czyli stopień rozwoju służby zdrowia nie ma aż tak istotnego znaczenia. Ale tak naprawdę decyduje styl naszego życia.
Ale co zrobić, panie profesorze, żeby te dość zatrważające dane poprawić?
Zachęcanie do utrzymania prawidłowej masy ciała, zachęcanie do ćwiczeń, zachęcanie młodzieży do prawidłowego odżywiania. No, cały czas akcja przeciwko paleniu papierosów.
Ucieka pan trochę mojemu pytaniu, a co z finansami?
Co z finansami? No finanse muszą iść przede wszystkim na profilaktykę, tylko właściwie ukierunkowaną. To jest oczywista rzecz, że musi ktoś się tymi pacjentami opiekować. Musi być łatwiejszy dostęp do specjalistów. No to są rzeczy podstawowe, oczywiste. Jest to wprawdzie niewielki wpływ na stan zdrowia społeczeństwa, no ale w tych 10% możemy też dużo zrobić.
No to pytanie, kiedy to się zmieni?
No nie wiem, no zmieni się to wtedy, kiedy wreszcie godziwe pieniądze pójdą na opiekę zdrowotną.
Profesor Lech Panasiuk, specjalista medycyny rodzinnej, Instytut Medycyny Wsi. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, redaktorze. Do widzenia państwu.